Jezus Maria na pomoc. Darujcie waszemu reporterowi, że wspólnie z księdzem Józefem Sianko zainscenizował mimo woli znany zapewne telewidzom i radiosłuchaczom żart, którego autorami są starsi panowie dwaj. Właściwie ksiądz Józef Sianko nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ gra na organach w katedrze Fromborskiej już od wielu lat, biegle i bez trudności. Jeżeli ktoś zgrzeszył, to tylko wasz reporter, a i to nie mową, ale zaledwie w myśli poprzez skojarzenie. Szczerze zaś mówiąc, to naprawdę winni w tym wypadku mogą być tylko starsi panowie dwaj, którzy żart z fugą Bacha i wołaniem o pomoc skomponowali. Tak więc wolny już prawie od zarzutu niewłaściwego zachowania się w miejscu pełnym dostojeństwa i powagi, śpieszę czym prędzej rozpocząć mój reportaż z miasta Fromborka. W wieku XIII wzywały tu na pomoc swoich bogów pruskie plemiona Warmów i Pogezan, które toczyły nierówną walkę z chrześcijańskimi rycerzami zakonu teutońskiego. Po spacyfikowaniu Pogan, biskup warmiński Henryk zbudował na Fromborskim Wzgórzu katedrę, a zarazem warownię, do której przeniósł z Elbląga swoją rezydencję. W roku 1260 rozpaczliwe wołanie Jezus Maria na pomoc niosło się głośnym echem z pobliskiego Braniewa do Bartoszyc, Lidzbarka, Reszla i Elbląga. Tym razem powstały resztki ocalałych z pogromu plemion pruskich pod wodzą Henryka z Natangi i Montemina i ruszyły do szturmu, aby skruszyć twierdzę niedawnych zdobywców. Później z braku pogan najeżdżali się wzajemnie, wydzierając sobie zamki, miasteczka i wsie, wyłącznie chrześcijanie. Na początku wojny trzynastoletniej, którą toczył król Kazimierz Jagiellończyk z krzyżakami o władztwo polskie w Prusiech i na Warmii, Fromborg stanął przeciw zakonowi. Pomoc ze strony polskiej nadeszła w roku 1455. Miasto opanował dowódca zaciężnych wojsk czeskich Jan Skalski, który obronił je co prawda przed krzyżakami, ale i mieszczaństwu dał się we znaki, jako że był swawolnikiem i zdziercą. Dopiero po zawarciu pokoju toruńskiego Fromborg, jak również cała Warmia, Powiśle i Pomorze, włączone zostały do Królestwa Polskiego. Z miasta usunięci zostali żołnierze zaciężni, a na ich miejsce wprowadził polską załogę wojewoda Piotr Dunin. Po sekularyzacji Prus i ostatniej wojnie z zakonem krzyżackim, która skończyła się w roku 1525, na polskiej Warmii, Powiślu i Pomorzu nastały czasy spokoju i, jak powiada Mikołaj Rej w jednym ze swych epigramów, również dobrobytu. Więc w tej ziemi obfitość, więc sławni posłowie, więc wielkie, zacne miasta, więc wieldzy, stanowie, cemowie, kunopaccy, więc oni kostkowie, działyńscy, a to wszystko już wojewodowie, więc dulscy, bojanowscy, oni duninowie, żelisławscy i drudzy, a wszystko panowie, bowiem siedzą nad porty, ziemię pyszno mają, a k temu już pokoju dawno używają. W XVII wieku okrzyk Jezus Maria na pomoc rozległ się we Fromborku znowu i to chyba z niebywałą siłą. Miasto opanowali bowiem protestanccy Szwedzi, a ich król, widać znawca dzieł sztuki, rękopisów i starodruków, zagarnął archiwa biskupie, prywatne zbiory Kopernika, księgozbiór kapituły warmińskiej i co wartościowsze obrazy oraz rzeźby. Dziś oglądać je można w Uppsali w Bibliotece Uniwersyteckiej. Podobno nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Okoliczność, że skarby fromborskie znajdowały się w ciągu ostatnich 300 lat w miejscu dość spokojnym, chyba należy uznać dla tych skarbów za korzystną. Chociaż z drugiej strony żal, że nie można ich oglądać we Fromborskim Muzeum. Ostatnio wołanie na pomoc rozległo się we Fromborku w roku 1960, kiedy to na polach grunwaldzkich trwały intensywne przygotowania do obchodów tysiąclecia państwa polskiego i 550. rocznicy Wielkiej Bitwy z Zakonem Krzyżackim. Fromborczanie uznali wówczas, że nastała chwila, aby przypomnieć władzom w Olsztynie i Warszawie, że król Jagiełło bił co prawda krzyżaki, ale wstrzymał słońce i ruszył ziemię Mikołaj Kopernik, canonicus warmiensis et astronomus celeberrimus. Wielki Polak żył, jak wiadomo, przez długie lata i pracował naukowo we Fromborku. Jakże o tym miasteczku nie pamiętać? Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów postanowił w roku 1961, że Fromborkowi należy pomóc, aby miasteczko przekształciło się w ośrodek turystyczno-wypoczynkowy z dogodną komunikacją kolejową i autobusową. Że odbudowana będzie i zrekonstruowana zabytkowa fromborska warownia na wzgórzu katedralnym. Że w samym miasteczku należy podjąć na szerszą skalę roboty wodno-melioracyjne i kanalizacyjno-wodociągowe, przeprowadzić kapitalne remonty budynków i zbudować co najmniej 250 nowych izb mieszkalnych. Fundusze zostały zapewnione, prace ruszyły i coś niecoś już zrobiono. Szczególnie widać to, jeśli idzie o obiekty turystyczno-wypoczynkowe. Na wzgórzu katedralnym trwają prace konserwatorsko-budowlane. Po przygotowaniu dokumentacji technicznej, która według słów gospodarza miasta, przewodniczącego prezydium MRN Czesława Wielicha, ledwie zmieści się na platformie ciężarówki, podjęte zostaną również roboty melioracyjne, kanalizacyjno-wodociągowe, a następnie budowlane. Taka jest ich kolejność. Budować można będzie dopiero po uregulowaniu na terenie miasta tzw. stosunków wodnych. A oto odpowiedź przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej na pytanie, z czego Fromborczanie żyją.
Miasteczko nasze liczy tylko 1300, ściśle 86 mieszkańców. Zatrudnienie, sanatorium 100 osób ma tam zatrudnienie. Spółdzielnia rybacka, która powstała niedawno, bo zaledwie 3 lata temu. Tam około 60 rodzin ma zatrudnienie. W GS-ie kilkanaście osób, w domu dziecka, no i trochę na kolei. Oto wszystko. Uchwała Kiermu, co prawda, zakładała tutaj pobudowanie nam jednego z zakładów pracy o stałym zatrudnieniu 200 osób. No, ten zakład może powstać, a może i nie powstać. Dlaczego? Bo są takie przesłanki, że powstaje większy zakład pracy w Braniewie, no a ta mała odległość do Braniewa pewnie nam rozwiąże problem tego zatrudnienia.
Przy okazji śpieszę dodać, że w roku 1880 Frombork liczył dokładnie tyle samo mieszkańców, ile w 1940, a w roku 1965 ludność miasteczka też nie jest liczniejsza. Frombork nie będzie już chyba prawdziwym miastem w dzisiejszym pojęciu i nie do tego wysiłki jego obywateli oraz władz zmierzają. Może natomiast być miasteczkiem schludnym, uroczym i lubianym przez wczasowiczów oraz odwiedzanym przez turystów. Takim już nawet jest. Oczywiście zawdzięcza to głównie chwalebnej przeszłości, której najokazalszym pomnikiem jest wzgórze katedralne, a znawcą zastępca kustosza miejscowego muzeum pan Stefan Połom.
Muzeum rozwija się ciągle, ustawicznie, przez cały czas od chwili założenia, to znaczy od 1948 roku. Uzupełnia się zbiory przede wszystkim tymi eksponatami, które dotyczą Kopernika. Ale równocześnie bierzemy pod uwagę, że przecież Kopernik jest ojcem astronomii nowożytnej, więc urządzimy dział astronautyczny, z tym, że to będzie rozłożone na kilka lat. Następnie urządzimy wnętrze wieży Kopernika, tam się znajdą tablice Januszewskiego do wierszy Jana Kochanowskiego Fenomena, oryginalne wydania obrotów Kopernika. W tej wieży właśnie napisał Kopernik to swoje słynne dzieło o obrotach sfer niebieskich. Wzgórze katedralne, a szczególnie muzeum, cieszy się olbrzymią frekwencją. W ciągu całego roku ubiegłego muzeum zwiedziło 47 tysięcy osób, w tym bardzo dużo turystów zagranicznych. I to z takich krajów jak Irak, Wenezuela, Haiti, Kuba, Meksyk, Grecja. Posiadamy szereg ciekawych eksponatów. Instrumenty Kopernika, astrolabium, trikwetrum i kwadrant. Następnie bardzo piękne i cenne starodruki, do których należy zaliczyć wydania bazylejskie i amsterdamskie obrotów Kopernika. Następnie Secunda Impressa Gallieni, starodruk dotyczący medycyny z 1502 roku, z którego najprawdopodobniej Kopernik we Włoszech korzystał. Następnie atlasy oryginalne Doppelmayera i Mercatora. Mercatora z 1595 roku, gdzie naniesione są kontynenty jeszcze niesłychanie prymitywnie, gdzie nie ma Australii, Antarktyda jest olbrzymia, a obydwie Ameryki są spłaszczone i prawie że kuliste.
Jeszcze raz wróćmy do wnętrza Fromborskiej katedry, gdzie ksiądz Józef Sianko pociągnie dalej fugę Jana Sebastiana Bacha i powie nam kilka słów o historii sławnych organów.
Fromborskie mają poza sobą bardzo bogatą historię. Budowane były w roku 1683 przez artystę Polaka Nidrowskiego z Gdańska. W roku 1935 organy zostały przebudowane. Zastąpiono były mechanizm listewkowy na elektryczny. Dziś są to organy elektromagnetyczne, powiedzieć można super nowoczesne.
W roku 1945 organy fromborskie na dłuższy czas zamilkły, gdyż, jak wiadomo, ubi arma sonant silent muse. Milkną bowiem muzy tam, gdzie szczęk oręża się rozlega. Ale przecież nadszedł czas, kiedy pomyślano o ich naprawie. Zajął się nią ksiądz Józef Sianko.
Jeden z ekspertów oglądnął je i zażądał nawet 3 milionów złotych za odbudowę. Fromborg nie mógł sobie na to pozwolić i kilka lat temu zaczęliśmy robotę przy nich taką modną dzisiaj z systemem gospodarczym. No i jakoś udało się doprowadzić ją do skutku, tak, że organy same za siebie mówią.
W tej katedrze pochowany został Mikołaj Kopernik. Czy znane jest dokładnie miejsce jego spoczynku?
Na terenie katedry przypuszcza się, że pogrzebano około 1000 kanoników i 25 biskupów warmińskich. Grzebano tak, jak to się dzisiaj robi na cmentarzu. Nie ma krypt pod katedrą, więc kopano groby, wpuszczano tam trumnę, zasypywano piaskiem. No i historia skończona. Kiedy znalazł się jakiś dobrodziej, przyjaciel zmarłego, to fundował epitafium. Mikołaj Kopernik również otrzymał epitafium, które ufundował mu Marcin Kromer, biskup warmiński, z pochodzenia Polak, tak samo jak i Mikołaj Kopernik. Przypuszcza się, że szczątki wielkiego Polaka spoczęły u stóp żelaznej bramy tu prowadzącej do kaplicy Szembeka. Prowadzono poszukiwania, odkrywano to miejsce kilka razy i przed wojną, i teraz po wojnie, ale niestety okazało się, że ziemia jest wymieszana do tego stopnia z prochami ludzkimi, że gdziekolwiek poruszy się łopatą, to na coś się natrafi. Czaszka czy jakieś inne szczątki. Także trudno teraz po tylu latach coś konkretnie powiedzieć.
Jak już wspomniałem wcześniej, wzgórze katedralne jest terenem żmudnych prac konserwatorsko-budowlanych. Z prośbą o informację na ten temat zwróciłem się do wojewódzkiego konserwatora zabytków, magistra Lucjana Czubiela.
Prace konserwatorsko-budowlane na terenie wzgórza Kopernika we Fromborku rozpoczęliśmy w 1962 roku za 4,5 miliona złotych. Przede wszystkim odbudowana została wieża Kopernika, dalej odcinek muru zachodniego wraz z bramą wjazdową od strony zachodniej, następnie odcinek muru południowego z półokrągłą basztą, odbudowano i zrekonstruowano basztę wschodnią, uporządkowano całe otoczenie wzgórza plus dziedziniec. W roku 1964 przystąpiono do wstępnych prac zabezpieczających przy tak zwanym Starym Pałacu Biskupim na terenie wzgórza.
Miejscowe władze i miejscowi działacze niepokoją się, że te prace konserwatorskie przebiegają w powolnym tempie, w zbyt powolnym tempie, aby mogły być zakończone do roku 1973, w którym to roku będziemy obchodzić 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika. Czy ich obawy są uzasadnione?
Nie zakładaliśmy, że prace te muszą być zakończone w 1973 roku. Jednak biorąc pod uwagę fakt uroczystości, jakie będą miały miejsce na terenie Polski poprzez Kraków, Toruń i we Fromborku, oczywiście wszystko będziemy robili, aby wzgórze Kopernika było na ten rok odbudowane w całości.
Na zakończenie reportażu wypadałoby mi powiedzieć słuchaczom do zobaczenia we Fromborku podczas uroczystości związanych z 500-leciem urodzin Mikołaja Kopernika. Powiem jednak do zobaczenia jeszcze w tym roku, najlepiej letnią porą. Jeżeli zaś ktokolwiek z gości mógłby z całym przekonaniem powiedzieć, że jego fatyga do Fromborka nie została wynagrodzona przyjemnością płynącą z poznania tego miejsca narodowych pamiątek i chwały, to niech stanie się ze mną to, co przepowiedział mi zastępca kustosza Fromborskiego Muzeum. Przepowiadał zaś z księgi Astrologia Gallica Jana Baptysty Moryniego, dedykowanej królowej Polski Marii Ludwice. Otóż jako urodzony pod znakiem bliźniąt, reporter wasz jest ponoć szczególnie uczulony na kwasy. Snadnie zapaść więc może i cierpieć na febry, manie, deliria i dolegliwości żołądkowe.